To jest dzisiaj turtleneck.
O, czyli żółwi szyj.
Teraz nagrać się odcinek o czymś innym. Szybko wymyślmy temat.
To o mnie.
Dzwoni papuga.
Ale sprawa, nikt nie? Cię nie kocha?
Nikt, zupełnie nikt.
Ej, absolutnie. Ja ciebie kocham, ale tylko... nie jestem piwoszem.
Dzień dobry, witamy w nowym odcinku.
Dzień dobry.
O, wow, pięknie.
Jestem to dzisiaj, mamy taką... powiem ci, że nawet w lepszym humorze niż zazwyczaj.
Serio? No. A co na to wpłynęło, biorąc pod uwagę, że masz ból zęba niestety?
O, potworny ból zęba. Ale faktycznie, no, w stosunku do tego, jaki ten ból był wczoraj, to dzisiaj się czuję, jakby mnie nigdy nie bolał.
O, wow.
Opuchlizna zeszła, słuchaj.
Bieduniek byłeś taki niestety.
O, bidula.
Tak jakbyś właśnie spotkał Joannę Jędrzejczyk, gdybyście ją obraził bardzo brzydko.
I dostał fangę.
Tak, a ja się zawsze, jak mówię o tym, że ktoś kogoś pobije, która naprawdę, Joanna Jędrzejczyk, moim zdaniem nigdy niestety nie miałem okazji poznać, przesympatyczna osoba, ale ona w każdej mojej narracji pełni rolę straszaka.
Bardzo miła, chociaż jedyne spotkanie, jakie mieliśmy, to się skończyło się tym, że mnie uderzyła.
Czyli więc jednak mam rację.
Nie z własnej woli, ktoś ją do tego zmusił, Kuba Wojewódzki.
A, okej, okay, rozumiem.
Niestety.
Pod
zaatakował. On powiedział, a jebni mu.
I to jak tak. Nie zastanawiając się, to wypełniła, tak?
Tak, ja myślałem, że to będzie jakaś lekka amortyzacja, że weźmie pod uwagę to, że ja jeszcze wtedy nie ćwiczyłem. Mhm. No niestety.
Niestety, było mocne uderzenie, a czyli widzisz,
prawie
słusznie
mnie na wylot przebiła.
No, moim zdaniem ona by mnie zabiła w jakiejś walce. W sensie...
No, gdyby uderzała, wiesz, tak żeby
po
wygrać...
Po swojemu, tak, no. to tak.
Myślę, nie, że nie tak... mielibyśmy szans. To chyba, żeby było nas w dwójkę i mielibyśmy to krzesło.
Ale myślisz, właśnie jestem... Ale tak serio o tym pomyśl. Czy we dwóch z krzesłem byśmy z nią wygrali?
Nie, moim zdaniem tak nie. Nie zdążylibyśmy, myślę, tym krzesłem za bardzo podziałać, nie? Ile kosztuje nas podniesienie krzesła, nie? A jeszcze nad głową?
Ona już by wisiała na tobie i by cię po prostu dusiła. Jakbyś tylko chwycił to krzesło.
To, dobra, no to nas dwóch, krzesło i...
Moim zdaniem i jeszcze jakiś profesjonalny fighter to może.
Dobra, to nas dwóch...
Ale to też nie jest przesądzone.
Nas dwóch, krzesło i fagata.
Nie, no fagata jest jeszcze na początku jeszcze swojej uczy, drogi wiem, sportowej, jeszcze więc jeszcze nie.
Ale kurde, w pyskówce jest najlepsza.
W pyskówce jest niezła, to prawda. No powiem ci tak, ciekawe rozpoczęcie tego odcinka, biorąc pod uwagę, że myślałem, że jej rozpoczęcie tegoż właśnie naszego dzisiejszego spotkania będzie się... Ty, jeszcze przepraszam, no niestety, no bzdury. Pamiętasz o tej plamie, co ci mówiłem, że ona tu jest?
A widzę
ja ją
teraz.
Próbowałem usunąć dzisiaj, to jest nieusuwalna plama. Albo to jest jakiś rodzaj...
Ale plama.
Nie wiem. Był jakiś taki program.
Tak, tak.
Satyryczny, tak jak satyryczny, my jesteśmy też satyrykami.
Tam pan Rewiński. Rewiński czy Rewiński?
Rewiński z panem
Piaseckim. Pan Rewiński z panem Piaseckim. Ja pamiętam jako dziecko, to mi imponowało, że panowie siedzą, rozmawiają i starsze towarzystwo to bawi.
I tak.
Zresztą dzisiaj szkło kontaktowe czasami wypełnia mi tę przestrzeń. Że oglądam panów i oni tak mądrze drwią. Ja lubię taki mądry drew.
Tak, ja pamiętam, że jak oglądałem też kiedyś ten program...
Drwinę, chyba nawet purystów językowych.
Moim wyobrażeniem dotyczącym rozpoczęcia tego odcinka było to, że się odniesiesz do komentarzy do ostatniego odcinka o osobach wysoko wrażliwych, w tym tobie, już ciebie.
To, właśnie już to powiem. Czytając przepiękne komentarze, które naprawdę zajęły mi sporo czasu, ale też dały mnóstwo frajdy i satysfakcji, bo czułem się jakiś taki ciepło, zrozumiany i ludzie pisali swoje piękne, trudne historie i zmagania się na dużo trudniejszym stopniu przebodźcowywania i w ogóle. Fajnie, że ten temat się pojawił i mogliśmy na ten temat pogadać i że widzimy u siebie tutaj, przy tym stole, wspólne cechy, dzięki którym być może łatwiej nam po prostu funkcjonować, w sensie dzięki świadomości, że je posiadamy, nie tylko sami my, tylko my po prostu w gronie.
Na pewno jest tak, że ja byłem przytłoczony absolutnie niesamowitymi historiami pod ostatnim odcinkiem i to, czy ktoś tam znowu w tych komentarzach się identyfikuje jako WWO czy tysiące innych skrótów, naprawdę nie ma większego znaczenia, bo super, było naprawdę sporo takich komentarzy, w których była jedna zasadnicza teza pod tytułem nie myślałem, że ktoś ma tak inaczej, cieszę się, nie jestem w takim razie sam. Tak. Wystarczy.
I o to chodzi. To jest przede wszystkim, moim zdaniem WWO to jest bardziej teraz, wiesz, wiele, wiele osób.
Świetne. Tak.
Tak ma
to
jak
prawda.
Ty.
Tak ma jak
nie
ty.
Nie jesteś sam.
Oczywiście zwróć na to uwagę, przyglądaj się, jeśli chcesz coś z tym zrobić, próbuj, jeśli się uda, to super, jak nie, no to zaakceptuj. No po prostu tak to działa. Dlatego też jestem bardzo zainteresowany, jak to będzie z dzisiejszym odcinkiem, ponieważ obiecałem tutaj w ramach obcowania z osobą WWO Ish, no właśnie, że się odwdzięczę w drugą stronę.
Multipotencjalność.
I ja chciałbym teraz rozpocząć takim oryginalnym wstępem dotyczącym definicji multipotencjalności, o której dzisiaj będziemy mówili.
Przed intrem jeszcze?
Tak, tak, przed intrem, absolutnie. No, ręka na instro. To się nie zdradzaj. Multipotencjal, i tutaj jest sytuacja, to jest prawdziwa definicja, jest to zdolność komórek niezróżnicowanych do przekształcania się w komórki różnych typów, przy czym dany typ komórek multipotencjalnych może przekształcić się w komórki wchodzących w skład jednej określonej tkanki. I tutaj dam przykład, żeby lepiej było zrozumieć. Na przykład komórki szpiku kostnego mogą różnicować się w komórki krwi. O tym dzisiaj, szanowni państwo, zapraszamy.
W międzyczasie, jak mówiłeś, to ten narysowałem jak Akira Toriyama.
A, tak. Naprawdę? Dobrze zgadłem, że to był Songo? No, kurde, jak ty ładnie rysujesz.
W tej stylistyce.
Bez kitu, zobaczcie,
nie, no to.
To
nie jest ładnie.
No jak to nie jest ładnie?
Ale umiałem kiedyś, dobra, ładnie.
Dobra, to ja teraz
No nie, ale ja znam ten wzór, tak jakby wiem, że ta twarz się składa z tych
kropków. A myślisz, że ja nie oglądałem Dragon Balla? Ja się naprawdę mega postaram teraz. I teraz ja narysuję. Ej, nawet lepiej niż mi się wydawało. Nie, to tu
nie,
już...
Nie, nie, nie. Tu już... Nie, ty, i to, ty będziesz dzisiaj o multipotencjalności mówił? Co to jest?
On ma takie muskuły. To
o jest... Boże!
Okej. Okay. I on ma takie spodnie i tutaj jest taki dużo płomieni. No, no to jest... To... No ja dobra, się naprawdę starałem. No,
ty się starałeś.
To jestem ja? Ty się starałeś, o, jest to? Jedno, drugie.
Narysować to jak ośmiolatek, a nie...
Nie, ja to naprawdę, ja nie, lepiej bym tego nie rysował. No nie. Może oczy, kurde, zrobiłbym takie. A nie, to teraz wygląda, jakby okulary miał takie, widzisz, o, coś w tym stylu. Tutaj uśmiech, no coś takiego. No dla państwa, którzy słuchają tego w formie podcastu, nie widzą, no z jednej strony super rysunek Dawida Songoku, z drugiej chujnia. No to taka szybka podsumowanie tego, niestety. Ale naprawdę się starałem. Ty ładnie rysujesz, jesteś artystycznie uzdolniony, nawet przecież kiedyś się zastanawiałeś nad rozwijaniem tego
tak,
rysunku.
Tak, byłem nawet zaraz
co moim
na zajęciu.
Zdaniem zostaw to, bo już mnie tak się wkurwia, jak ty jeszcze będziesz geniuszem jakimś plastycznym, to też masakra. Już się nie będzie stało, da mi się dało
pokazać. Przyda mi się rysowanie... Do rysowania storyboardów potem. Więc muszę się nauczyć.
No może. No. No ale to już moim zdaniem to ty masz za sobą. Musisz narysować bohaterów w różnych konfiguracjach.
Nie.
Witam państwa w odcinku o multipotencjalności.
Dziękujemy.
Czyli, że to już jest koniec jednocześnie.
Nie, nie, nie. Ja dziękuję, że jestem witany.
Dobrze. Aha, dziękuję za powitanie. Fajnie. Tak. To jest tak, jakby ktoś przychodził i mówił dzień dobry, a ty już dziękuję.
No jak? No fajnie. Jak
to? No dziękuję za powitanie. No. To co chodzi. No to tak chce za problem jest. Fajnie. Teraz sobie zdałem sprawę z tego, że jestem znowu w czarnym czymś przypominającym golf. Dla osób, które chciałyby napisać to w komentarzu, że o...
Wróciłeś do swojego stylu.
Wróciłem do swojego stylu. No nie, to jest dzisiaj turtleneck. To jest ogromna różnica.
O, czyli żółwi szyj.
To jest żółwi... żółwi szyj jest... A ostatnio był golf, więc wracam. I to czwórka, najlepszy.
Ja najbardziej lubię mieć golfa czwórkę na sobie.
Golf czwórka, oczywiście. Mili państwo, słuchajcie. Ja chciałbym od razu powiedzieć tak. Oczywiście, że muszę zrobić to samo zastrzeżenie, które było przy okazji odcinku o WWO, czyli my nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy psychologami i w dużej mierze będziemy się tutaj poruszali po kręgu psychologii popularnej znowu, ponieważ, a chociaż wydaje mi się, że zjawisko multipotencjalności jest dalece bardziej opisane w nauce niż zjawisko WWO.
Jest niż moje.
Jesteśmy lepsi już na tym wstępie.
Zobacz,
ale mina ci zrzednie, tutaj też będę potem na pewno
będziesz, etapie będziesz
opowiadał.
Tylko fajny, czy nie?
Och, ogromny problem.
Okay,
ogromne problemy zdradzać. Są z tym związane. Nie, nie, z tym pojęciem. Powiem wam, że jakby multipotencjalność rzeczywiście przeważa, ten renesans tychże badań na temat tego zjawiska to były lata 70.
Zobacz, no, nie, ja narysowałem w czasie wampira.
Świetny wampir.
Fajny, co?
Taki jeszcze...
A, kwadratowy. Wyobraź sobie, że stary jesteś wampirem, który ma... Tak, minecraftowy na maksa. Który ma kwadratowe zęby.
To by utrudniało mi pracę.
On był taki, wiesz...
Takie jakby...
Romek, kurwa! Miałeś to spiłować.
Tak, nie. No. I on tak ma jak te trzodowe, nie? Co są do rozdrabniania tylko. Fatalny
wiesz,
wampir.
Ale zaczyna się film normalnie tak, że jest ciemno, jest kurwa normalnie, wiesz, są jakieś flaki wyrywane, inne wampiry są takie, takie szalone, takie wiesz, takie na kuckach takie, że krew tak ścieka i kurde, takie wampiry. I on tak, wiesz, jako taki main charakter, widać, że o fuck, będziemy się bać. Jest taki mega...
Rzuca się na ofiarę, która jest spanikowana. I on zaczyna... I jest... I ta ofiara tak z takich zamrużonych oczu patrzy. Co jest?
Co ty robisz?
Nie spiłowałem. No nie spiłowałem.
Nie spiłujesz tego.
No teraz już nie spiłujesz, bo to trochę
wiesz,
zajmuje.
Jeździ potem na Antarktydę. Już wiadomo, no tak. Że fikcja. Na Antarktydę jedzie, żeby do morsów trenować.
Do morsów trenować, bo to jest ich
jak tego. Wy to robicie? O!
I na sam koniec film się po prostu kończy tym, że mu się udaje, albo nie. Nie spoileruj, bo właśnie...
Ja powiem wam zakończenie.
Moim zdaniem by mu się nie udało.
Nie udało się, nie?
Ja bym napisał takie zakończenie, w którym
bo wiesz,
się nie
co znalazł?
Co?
Człowieka z ostrymi kłami i się zakochali.
I mieli dziecko, które miało już w końcu
jednego
właśnie...
zęba takiego, drugiego takiego i założyli... I on zrezygnował z wampirzyctwa, a pani zrezygnowała z człowieczeństwa. Jak Bella i Edward.
Piękna historia.
Tak, że Edward w sumie chyba nic niczego nie rezygnował.
To jest niesamowite, że ty każdą historię o wampirze, który ma zęby kwadratowe, sprowadzisz do miłosnego wątku.
Oj, każda historia jest miłosna.
Musi być o dupach. Zawsze. Każdą piosenkę.
Dupery.
Najważniejsze są dupery.
W życiu to najważniejsze jest po prostu, żeby kochać i żeby tak być jest. Kochanym. Ale też oczywiście bez ciśnienia, nie? Jak ktoś nie chce, to nie. Dobra, no.
Multipotencjalność. Nie przeszkadzasz.
Zresztą zły odcinek na to, że jestem w dobrej formie, na to, że ja mam słuchać. No ledwo usiedzę.
Oj, to możemy zamienić kolejność odcinków. Teraz nagrać odcinek o czymś innym. Szybko wymyślmy temat.
To o mnie. Jeszcze raz.
Za mało było ostatnio w tym samym odcinku.
Nagrywajmy, bo chcę z tobą iść na obiad. No.
Dobra, już się spieszę. Wszystko git. Działa. Multipotencjalność. Witamy serdecznie raz jeszcze. Temacie multipotencjalność. I teraz sytuacja jest bardzo prosta. W pierwszej połowie XX wieku już zaczęto to badać, w latach 70. renesans absolutny.
Czyli to jest jakby po 1900, to jest pierwsza połowa XX wieku.
Tak, to jest po 1900 i generalnie...
Zawsze się też coś nauczy człowiek.
O, no pewnie.
Dobra, nie przerywaj mi.
Posłuchaj. Powstała wtedy naukowa definicja psychologiczna multipotencjalności. Jest to nic innego jak zdolność do wybierania i rozwijania dowolnej liczby kompetencji na wysokim poziomie.
Czyli jakby potrzeba czy kompetencja do tego, by w tak. wielu różnych dziedzinach być równie dobrym, czy na przykład trochę dobrym?
Bardzo to jest ciekawa sprawa, dlatego że dotknąłeś ważnego tematu, który wydaje mi się, że od razu moglibyśmy poruszyć. Dlatego że multipotencjalność jest w ogóle bardzo ciekawym terminem, bo ona się od razu wydaje, że to jest super sprawa. To jest świetna rzecz. Nawet jak ta definicja naukowa, że to jest zdolność do wybierania i rozwijania dowolnej liczby kompetencji na wysokim poziomie. Co myślisz, geniusz? Na wysokim poziomie rzeczywiście to jest taka rzecz, którą niektórzy definiują, że wysoki poziom to jest poziom ekspercki, niektórzy definiują poziom jeden wcześniej niż ekspercki.
No to pozornie wydaje się
pozornie
super.
Pozornie się wydaje
mogę
super.
Mam zdolność, by w wielu różnych dziedzinach osiągnąć ekspercki poziom.
Tak. Ale zasadnicza różnica na przykład w relacji do takich stwierdzeń jak człowiek renesansu albo polimat sam w sobie polega na tym, że człowiek renesansu i polimat to jest osoba, która zdobyła tę kompetencję w szerokim zakresie. Osoba, która jest multipotencjalna, ona ma potencjał, ma multi, czyli ma wiele potencjału, ale bardzo często osoby, które są multipotencjalne, ostatecznie nie zdobywają tej wysokiej kompetencji. One mają wyłącznie zdolność, ale są rzeczy, które po drodze mogą im przeszkodzić.
No tak, no ale i tak nadal wydaje mi się, jeżeli mogę coś wtrącić.
Oczywiście.
Że przecież być może gdyby to sformułowanie czy ta teoria istniała wcześniej, skąd wiemy, że dajmy na to Leonardo da Vinci, zanim był człowiekiem renesansu, nie był człowiekiem multipotencjalnym.
O, myślę,
przecież,
że pięknie to zrobiłeś,
być może to jest
oddałeś.
Człowiek, który faktycznie nie stanęło na jego drodze, no pewnie parę przeciwieństw tam, jakichś wyzwań stanęło, myślę, no to jednak... ten, ale być może to człowiek renesansu to jest człowiek, któremu nie przeszkodzono w swojej multipotencjalności tak. I doszedł do finału, tak? Był finał, był pan Krzysztof, powiedział, proszę wybrać walizkę, proszę sobie, jest pan pewien, gra w ciemno czy coś.
I on wybrał i
trafił. I on wybrał i wygrał 100 tysięcy.
Oczywiście, i zapaski sielił na cały rok. I warto oczywiście było. Warto było. Zakładając, że w ogóle koncepcja multipotencjalności jest relewantna naukowo, to dokładnie tak to działa, jak ty powiedziałeś. Okay. Czyli człowiek renesansu to jest multipotencjalista, który doprowadził z tym coś zrobił. Zrobiłeś to pięknie.
Problem jest taki, dlaczego w takim razie jest tego też ciemna strona?
Zanim o tym powiem, to tylko powiem, zdefiniujmy tak samo, jak ty zresztą zrobiłeś w odcinku, czyli kiedy powiedziałeś o tych ciemnych stronach, o przykładach, to powiedziałeś też o tym, kim jest ta osoba w rzeczywistości. Dobra. I może od tego zacznijmy, dlatego że te badania wróciły w XXI wieku ze zdwojoną siłą, co też jest elementem krytyki tego wszystkiego, ale do tego jeszcze przejdziemy. I taką absolutnie guru tego całego ruchu jest osoba, która nazywa się Łopnik pewnie jakiś.
Emily Łopnik.
Natomiast właśnie dlatego osobę Emily tutaj przywołałem, dlatego że ona na swoich tam mediach definiuje to dość jednoznacznie. I tylko powiem tak, że to jest osoba, która ma wiele zainteresowań i ona się pasjonuje, ta osoba, wieloma rzeczami. Nie chce wybierać jednej specjalizacji i nie potrafi wskazać, które z jej zainteresowań jest najważniejsze. I to jest ta pierwsza stanowiąca rzecz. Jeśli słuchając tego masz w głowie coś takiego, o kurczę, ja chyba też tak trochę mam, no bo mamy do czynienia z całą masą osób, które ewidentnie pasjonują się w zakresie jednej rzeczy, prawda? Filatelistyka, prawda?
Numizmatyka.
Malarstwo. Nie, tak. Już nic innego mi nie przyszło do głowy. Dobrze. I to jest pierwsza rzecz, to jest wstęp. Jeśli jesteście na tej płaszczyźnie, się tutaj rozgościliście i myślicie sobie, o wow, to mogę być ja, to teraz zastanówcie się, czy to nie jest czasami, czy nie odpadacie na drugiej cesze.
Dobra, ciekawie jestem drugiej ceszy.
To jest osoba, która bardzo szybko nudzi się jednym zajęciem, porzuca je niezwykle szybko, i wciąż szuka innych dróg. W takim znaczeniu, że gdy...
Kochany, odpadłem.
Odpadłeś?
To tylko ci dam znać.
O, wow. Właśnie też miałem nadzieję, że mnie zapytasz, czy ty też możesz mówić, jak to u ciebie. Ja bym powiedział, że nie.
A przepraszam, bo się tak wtrąciłem. Mhm. Czy ja mogę też mówić, czy...
Nie. Okay. Nie musisz nawet kończyć i od razu mówię, że nie.
Dobra.
Nie możesz. Świetne jest to, że mamy odbicie lustrzane tego odcinka. A ja wszystkie patenty leżały.
Na drugim odpadłem.
Na drugim odpadłeś, ciekawe. A w ogóle naprawdę było bardzo...
Od 20 lat śpiewam i nie nudzi mi
właśnie,
się to. Znaczy,
to
nudzi mi się to w krótkich okresach czasu, ale...
Ale że wracasz.
No wracam i kocham
to. I to bardzo szybko wracasz tak naprawdę. To nawet nie,
typu
nie
nudzi mi się to przez, wiesz, 3 dni, a
no
potem mam, już mogę znowu
śpiewać.
No właśnie
o tym mówię, co to jest za znudzenie. Otóż to. I teraz... i teraz ja już powiem delikatnie swojego doświadczenia, że to nudzenie się jednym zajęciem i porzucanie tego zajęcia i zajmowanie się czymś innym jest procesem w dużej mierze nieuświadomionym i na pewno nieracjonalnym. To znaczy, że to nie jest sytuacja taka, okay, w której ja mogę sobie pomyśleć, nie, przecież to co robię, doszedłem do jakiegoś punktu, jest w sumie fajnie, kosztowało mnie to sporo wysiłku, żeby do tego dojść. Mm-hmm. W związku z tym, skoro ja nabyłem kompetencje w tym temacie, to ja teraz trochę pokorzystam z tych kompetencji. Mm-hmm. Nie, to tak nie działa. I natrafiłem na bardzo ciekawą relację osoby, która opisywała to na swoim przykładzie, że na przykład to było tak, że ktoś był bardzo zajawiony wyborem studiów, czuł na pewnym etapie, że się do tego przymusza, skończył te studia i myśli sobie... Kurde, niepotrzebnie skończyłem te studia. W sensie uważa to jako coś, co, jak tu ktoś napisał, miało uczucie pustki i znudzenia jednocześnie.
Ja miałem to samo, jak polizałem te majtki.
Te wtedy, co cię podkusiło. Kurde, co cię wtedy podkusiło, bo krzyknął Kacper tam z tłumu. To było to, nie?
Czy 500 tysięcy?
500 tysięcy krzyknął. No. Ale co ty myślałeś, że dostaniesz za 500 tysięcy, że ktoś ci zapłaci? No,
mówię ci, to były sekundy, ja nie myślałem. Ja mówię, jest szansa, żeby mieć 500 000 złotych.
Ale ktoś ci z tłumu krzyknął, to nie pani Jaworowiczyk powiedziała, że żebyś polizał przed kamerą majtki, to ci da 500 000. To ktoś z tłumu powiedział, a ty jednak wziąłeś...
No, czy ja wiem, kto to mówił?
Wiesz, ale kto?
Idę nie? Lekko taki, wiesz, zachwiany, wczorajszy i mówię... Wiesz, co to jest za problem polizać majtki, który
ale
to już raz.
Ale sklepisku leżały, no...
No suche takie. Jeszcze no, tym bardziej mówię, może to lepiej, że takie skamieniałe.
Ale brudne, to jest jakieś po prostu... I to sąsiada ja te wiem. Majtki, tego ochlej mordy, no. No. Co go rodzina wyrzuciła, żeby mieszkał na ten, tak. Dla mnie to jest masakra.
Pół miliona. Ale w poniedziałek mają dzwonić.
No właśnie prawnicy. Najbardziej to jest dla mnie smutna część tej historii, że ty nadal wierzysz w to, że ktoś ci zapłaci 500 000
za zapłaciłem stary z 30 tysięcy za te konsultacje prawne, no bo co tydzień jest nowa stawka jakby, nie? Ale oni...
Ale przecież ci...
W poniedziałek mają zadzwonić i...
Ale miałeś umowę jakąś na to?
Ktoś z prawnikami dał? Mam.
No z prawnikami masz, ale miałeś umowę na
no
to,
No oni że walczą ktoś... z nimi, no bo nie, no to... Wiesz, ja za szybko jakby polizałem majtki w stosunku do tego... jakby oni nie mieli jeszcze formularza do tego, nie?
No jak... Ale jak wyobrażasz... No ale... Ja za każdym razem naprawdę mam...
Nie,
mam
ludzie
tego,
tam
że
normal...
mi jest ciebie na pewno
nie,
trochę szkoda.
Bo ludzie normalnie współpracowali, wiesz. Dostawali pieniądze za konsultacje, jak występowali w tej telewizji w ogóle, więc...
No tak, no ale to...
Ja mówię, no normalnie dostanę podpisane. Pieniądze. No, pewnie tak. I dlatego mówię, ktoś krzyczy 500 tysięcy, schylam się, liżę majtki, nie pytam. Potem pytam, no i się okazuje, że tytan, a nie...
No ale jesteś teraz na osiedlu, jesteś pośmiewiskiem.
Jestem pośmiewiskiem.
Śmieją się z ciebie nawet dzieci.
A wiesz, no, dzieci zapomną. To, znaczy tak, ja się już z tym pogodziłem, bo to było już jakiś czas temu. Czekam, aż dostanę pieniądze.
Nie dostaniesz
i potem te
pieniędzy.
Dzieci będą się
znaczy,
śmiały. Będą się śmiały, a ja będę, wiesz, kupował sobie tak. Frytki, ile razy chcę dziennie. I będę jadł i z majonezem. I z ketchupem.
To po prostu przeraża, że dalej w to wierzysz. I ty chyba.
Zabiorę cię do Wilgi.
No, nie zabierzesz, bo po prostu nie dostaniesz tych pieniędzy, a jeszcze masz większy kłopot, bo ja słyszałem o tym i może, nie wiem, czy się chcesz przed tutaj państwem pochwalić, czy też nie, że ty na te konsultacje prawne to w ogóle wziąłeś pożyczkę w Prowidencie.
Wziąłem pożyczkę chwilową.
No. 30 tysięcy złotych na taki
więc
procent?
Mówię, mam długów tak już ze stówkę, ale dostanę 500, prowizję zapłacę no prawnikom, no to z 300 mam w kieszeni.
Ale kto ci ma zapłacić? Pani Jaworowicz ma ci zapłacić
telewizja? Tak.
A nie powinien czasami zapłacić ten, co krzyknął z tłumu? Bo to nie pani Jaworowicz.
Ja wiem, czy...
Pani Jaworowicz się tylko nagrała.
Moim zdaniem krzykał ktoś z ekipy.
Jak z ekipy? No stał w tłumie ktoś, czy to nawet Kacper nie krzyknął.
No potem się okazało, że to nasz człowiek krzyczał.
No to nasz człowiek, no to weź od tego naszego człowieka.
No
on człowieka,
skąd
no.
Nie miał 5 tysięcy, no. Telewizja mi zapłaci. Prawnicy już pracują, w poniedziałek zadzwonią,
no tak,
będę
zadzwonię.
Miał fajnie.
Dobrze, zobaczymy, ja cię zapytam następny poniedziałek, jak tam poszło, dobrze? Zobaczymy, czy w ten poniedziałek dostaniesz pieniądze. A jak nie dostaniesz pieniędzy, to już moim zdaniem zapomnij o tym, będziesz spłacał tego prowidenta i tyle. I po prostu spłać i zapomnij o temacie. Bo wiesz, co jest najgorsze, że im bardziej ty się pieklisz i kotłujesz w tym, tym bardziej się jeszcze dzieci z ciebie śmieją. I pod sklepem nie ma takiego dnia, żeby nie mówili, o idzie ten, co polizał majtki niepotrzebnie.
No ale tyle pieniędzy.
No tak, tyle pieniędzy, widziałeś pieniądze. Naprawdę, bo ja, jest temat taki, w którym ja się nie chcę zdenerwować, a to mnie po prostu tak triggeruje za każdym razem ta naiwność, że ja nie mogę po prostu w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć. I tobie się mówi tyle razy, ile razy ten poniedziałek był już, co miałeś dostać, ile razy?
7 miesięcy.
No. To w następnym dostaniesz, tak?
No to jest trudna sprawa też,
tak,
nie?
To jest trudna sprawa.
Kacper unika spotkań z prawnikami.
Tak, no, bo Kacper jest przynajmniej na tyle sensowny, że w to nie brnie. I to nie on podlizał, nie polizał, tylko cię jeszcze podjuzał. On też jest tak samo mądry jak ty. Ja sobie przyszedł kiedyś szywaczem do krzesła i ty będziesz słuchał takiego człowieka. Słuchaj, Kacper, no, dobrze wyjdziesz na znajomości z Kacperem. No.
Dlatego on siedział tak długo wtedy. Ja mówię, co on tak siedzi, biedny? No. Siedzi, ludzi płoszy.
Bo on myślał, że będzie śmierć, No, ale zobacz...
Czy on spędził dwa tygodnie na zimie na zewnątrz.
I
na
zobacz, jak jest... I jemu to zapomnieli, bo teraz dzieciaki się z ciebie śmieją, a już o tym nie pamiętają. To pomyśl sobie...
To specjalnie zrobił.
No, możliwe.
On mnie specjalnie wrobił.
Ja bym go nie podejrzewał o taki zaawansowany tutaj...
To wiesz co, to ja od niego wezmę 250 i od telewizji 250,
tak,
będzie nawet
on będzie dał ci 250. Tak, on ci da... Zobaczysz tak samo jak od tej telewizji.
Pojedziemy sobie do Wilgi,
tak, pojedziemy sobie...
Frytków sobie kupimy, ile chcemy.
Tak, tak. ty zobaczysz frytki.
Nawet te banany. Mhm. Nie. Te słodkie ziemniaki, banany. Bananty.
Bandan. Co?
No nie banany. Jak to się
bandanty.
Mówi?
To są
bandanty.
Bandanty.
Bandanty to są te takie opaski
słodkie
na czoło.
Słodkie banany to są. Także multipotencjalność.
Przepraszam. Uspokałeś.
Fajnie. Ale się też, powiem ci jeszcze raz, kochane, no to pewne rzeczy się nie zmieniają. Niesamowite. O, ty, przez ciebie teraz zgubiłem wątek, ty wrażliwy. Tak. Co? Zrujnowałeś mi dzień i odcinek i państwu tutaj, co?
No nie, niepotrzebnie.
Polizałeś?
Majtki, bo ty powiedziesz, niepotrzebnie? Ja dlatego zacząłem to mówić, bo ty powiedziesz niepotrzebnie.
Niepotrzebnie. No właśnie.
Czekaj, ja to znajdę. Załatwię to, spokojnie, nie zdenerwuj się.
A, już wiem, o czym mówiłem. O tych studiach, że...
Niepotrzebnie skończyłem te studia.
Uf, mamy to. I ciekawe było bardzo to, że osoba, jaką jest Emily...
Łopnik
chyba. Ona, Łapnik. Ciekawe jest to, że...
Wapniak, tak.
Emilia Wapniak. Studiowała prawniczo i rzuciła te studia, bo po prostu na pewnym etapie doszła do wniosku, że tego nie będzie kontynuowała. Coś mi tę historię przypomina, a mianowicie chyba wydaje mi się, że mój scenariusz, który polega na tym, że ja w momencie, w którym szedłem na studia, byłem najbardziej zdeterminowaną osobą. Ja miałem być najlepszym prawnikiem świata. Remigiusz Mróz przy mnie, to normalnie by był moim asesorem. To i tak wysoko. W ogóle Remigiusz jest świetnym prawnikiem, żeby było jasne. Dlatego tak użyłem go jako wyznacznika kogoś dobrego.
Jakości.
A zwłaszcza chyba Remigiusz, jeśli się mylę, specjalizującego się w prawie konstytucyjnym, które też uwielbiałem na pierwszym roku. No i teraz przypominam sobie sytuację taką, że stoję z Karoliną...
Chciałem udać ziewanie.
Ziewanie musiałeś dać, dobrze. Stoję na etapie gimnazjum, stoimy przed naszym liceum, stoimy przed naszym liceum z Karoliną, moją koleżanką z tamtego czasu, bardzo dobrą. I ona mówi o tym, że chciała iść na studia prawnicze i zaczęła o tym opowiadać. I jak ona zaczęła o tym opowiadać, to pomyślałem, kurczę, to jest najfajniejsza rzecz na świecie, w sensie studia prawnicze. Dlaczego ja nie mogę jechać na te studia prawnicze? A ona mówi, no ona tam jeździ do Krakowa, przygotowuje się tam na takie kursach, działa. A ja mówię, dobra, Karolina, to ja będę, a mogę jechać z tobą? Ona mówi, jasne, to będziemy jeździli razem. A ja mówię, fantastycznie, super. I zacząłem jeździć na te rzeczy i zobaczyłem, że żeby dostać się na to prawo na UJ, trzeba było się nauczyć słownika wyrazów obcych kopalińskiego. I myślałem, wow, to super, to jest w takim razie jeszcze wysoki próg wejścia, to tym lepiej, to w takim razie super, to jest zabawne. I ja się wtedy doktoryzowałem z tego słownika, znałem wszystko dosłownie, wszystko, abnegat, apologeta, to takie jedno z pierwszych słów tam w tym słowniku.
No bo
Tak, ale naprawdę trzeba było się tego nauczyć na pamięć tych definicji i
to potem to było schizol?
To do opisu mnie. nie było tego.
Przepraszam.
Na pewno. Było schizma.
Schizma.
Jezu, ja to dalej pamiętam.
Rozpad kościoła?
Tak. A też było w tym słowniku. Niesamowite, jak to zostało. No i w każdym razie to była taka sytuacja, w której to było niezwykłe. I w momencie, w którym ja już to osiągnąłem, że dostałem się na te studia, ja pomyślałem, okej, no to co ja tu w ogóle robię? Mm-hmm. I tę przygodę naprawdę bardzo długo kontynuowałem, głównie dla moich rodziców.
Karolina się nie dostała?
Karolina się nie dostała tam, ale dostała naprawdę? Się na też świetne studia, tak samo do innego miasta, też na prawo i fantastycznie sobie radziła.
A też jej zgasło to marzenie, ta pasja, czy poszła dalej?
Wydaje mi się, że poszła dalej, ale możliwe, że już teraz nie. A jak Karolina tego słucha, to prosimy o informację. W każdym
razie...
No i właśnie, to była sytuacja taka, w której ja wiedziałem, że, no wiesz, czysto teoretycznie, racjonalnie powinno być tak, że jak zaczynasz jakiś kierunek, tym bardziej, że ja to przerwałem te studia po ukończeniu czwartego roku. No można było powiedzieć, no rok masz, człowieku.
O nie,
no stary,
to jest najgorzej.
No to co to jest za problem? Byłem na seminarium
magisterskim. To już się przemęcz.
No, byłem na seminarium
magisterskim. Byś miał papier do końca życia.
No właśnie. I to jest właśnie ta nieracjonalność, o tym mówię. Ja byłem na seminarium magisterskim z logiki. Jak już ktoś jest na prawniczych studiach, na seminarium magisterskim z logiki, to wiesz, że nie zostanie prawnikiem, nie? Bo bo to jest zazwyczaj coś takiego, że to jest świetne, profesor Gisbert Studnicki, najlepszy gość ale to, no, jak chcesz być prawnikiem, to idziesz na prawo podatkowe, tam na przykład prawo cywilne, karne i tak dalej, to są twoje seminaria magisterskie, ale nie logika najczęściej.
Ja wiedziałem, że logika
istnieje.
Się
kogoś tak, świetne miejsce.
O tych
miejsce.
Wcześniejszych, co powiedziałeś, to słyszałem, a o prawie logiki? Czy prawo logiki, czy prawo logika?
Powiem tak, chciałbym pozostawić chyba tę kwestię w zakresie tego, że to jest prawo logiki albo logika, bo nigdy w życiu nie wpadłbym na tak genialny pomysł, a trzeba mieć tak piękną duszę, żeby to wymyślić.
Albo cymbałem
też po prostu. To jest prawo logiki. Są pewne rzeczy... Świetny. Więc ja naprawdę, po pierwsze, nie będę cię wyprowadzał z błędu, a po drugie, sam zacznę wierzyć w tę wersję, bo jest dużo lepsza niż prawdziwa.
Okay.
Więc autentycznie tak. No więc dlatego o tym mówię. To jest nieracjonalne. Wszyscy mi mówili, rok masz, spokojnie, dasz radę. Nie chcę tego. To dla mnie jest tak bardzo wtedy nieinteresująca rzecz, żeby się tym zająć, że trudno mi jest opisać, co towarzyszy mi, kiedy się trzeba zmusić do tego, żeby to zrobić. To jest straszne.
Ale to ty już... jesteś chyba WWO.
Nie, właśnie wydaje mi się, że nie. Ja też oczywiście przejdę do krytyki multipotencjalności spokojnie, ale to jest właśnie to szybkie nudzenie się zajęciem. Co mamy dalej? Taka osoba ma też syndrom shiny object syndrome, czyli błyszczącego...
Błyskotek,
tak?
Czyli tak zwana sroka.
Sroka, czyli... Jeszcze raz, przepraszam.
Ja, one nie lubią, jak mówimy o innych.
To prawda.
Zobacz, papuga.
Uj, jaka afera się zrobiła.
Dzwoni papuga.
No to papuga sokoła dzwoniła chyba. To są osoby, które rzeczywiście mają tak, że o wiele bardziej cenią sobie nowe doświadczenia, niż doświadczenia stare, które mogą być nawet bardziej bardziej
przydatne?
Cenne, przydatne, lepsze w cudzysłowie niż te nowe. I to jest też bardzo interesująca
sprawa.
Jak taka
osoba, która ciągle chce być w biegu,
ciągle poszukuje.
Konsumować nowe, testować, sprawdzać, challenge'ować siebie i świat.
Tak.
To nie brzmi jak zła cecha, tylko że
Wiąże się z masą problemów.
Czy ta osoba potrafi się zatrzymać i czerpać przyjemność z tego miejsca, w którym jest? Zobaczymy.
Wróć do tego wątku, bo chętnie wtedy też powiem o swoim doświadczeniu. I ostatnia taka rzecz konstytuująca to stwierdzenie, tę osobę w takim znaczeniu, to jest ogromna łatwość zaznajamiania się z przeróżnego rodzaju tematami, ogromna łatwość w uczeniu się, pasja powiązana ze zgłębianiem tego i szybkie dochodzenie do biegłości w dziedzinie, którą się po prostu wybiera. Na takiej zasadzie to działa. Czyli ja się szybko uczę i bardzo szybko wyglądam jak ekspert w tej dziedzinie. To trochę tak działa. I teraz...
Brzmi bardzo fajnie, chociaż walczy to z tą drugą cechą, czyli szybko się nudzę i szukam nowego pola do eksploatacji trochę, nie?
Ono się nie kłóci, tylko one się wzajemnie negatywnie napędzają. Bo zobacz, masz coś takiego, że ty chorobliwie rzucasz się na jakiś jeden określony temat.
Załóżmy,
może ja pokażę to na konkretnym przykładzie, nie? Czyli na przykład sytuacja mamy taka, że na pewnym etapie ktoś mi dosłownie na planie nagraniowym powiedział o tym, że interesuje się, że kupił sobie taką właśnie, udało mu się znaleźć taką perełkę, jaką jest stary Nikon FE, taki analogowy aparat. No ja pomyślałem, to ja sobie poczytam o tych starych aparatach, nie? No to tutaj mamy Nikona FE w tej pierwszej wersji. Tu jest Nikon FE2 w tej drugiej wersji.
Tu redaktor za każdym razem, kiedy mówi o jakimś sprzęcie, to wyciąga ten sprzęt na stół.
Potem przeczytałem o tym, że ten czarny jest klasyczniejszy i trzeba było dopłacić w ogóle, żeby go było. I prawdziwe Nikony powinny być czarne.
Ale świetnie to wygląda.
Z tym są powiązane jeszcze na przykład filtry poszczególnego rodzaju, które niektóre z nich nawet nie są odpakowane, nawet nie są użyte. Potem pomyślałem, a może one są trochę niewygodne w korzystaniu, więc może będę używał analogowego czegoś na film, ale niech będzie łatwiejsze. No i tak trafiłem na Nikona F80, który długo bym mógł rozmawiać, dlaczego jest lepszy niż inne Nikony i praktyczniejszy. Z tym oczywiście są powiązane informacje, informacje dotyczące poszczególnych obiektywów. Ten jest ciekawy, bo jest kitowy, dość tani, a bardzo dobrze ostrzy.
Kitowcy go zrobili?
Tak, tak, tak. Akcesoria, oryginalny, stary japoński pasek Nikona. Nie, kiedyś wyglądały możliwy. One tak. No i oczywiście wszystkie rzeczy dotyczące dokumentacji. To też jest element tej pasji, zbieranie starych instrukcji.
Czy ktoś wspomniał, że taki aparat istnieje i lubi go?
A, i teraz tylko jedna rzecz bardzo ważna. Ja tylko pokazałem wam część tej kolekcji, nie? To znaczy... drugą część mam tutaj w tej szafie obok. I to jest sytuacja taka, w której...
No i na co ci to?
Świetne pytanie. Ja przez myślę, no ile to trwało? 3 tygodnie? Myślę, że nie dłużej niż miesiąc. Nie poświęcałem pół wieczora na coś innego niż na czytanie o tych aparatach, niż na zajmowanie się tym tematem, na doktoryzowanie się tym tematem do tego stopnia, że jak spotkałem później tego kolegę, który mi tylko o tym powiedział, dosłownie go spotkałem ten miesiąc później, to on myślał chyba, że ja początkowo za pierwszym razem ukryłem przed nim informację mówiącą o tym, że ja jestem międzynarodowym ekspertem w dziedzinie starych analogowych Nikonów.
Okej.
I...
No mówi, to co nie mówiłeś ostatnio?
Tak, tak, tak. Tak, tak, że ty wszystko o tym wiesz i masz każdy
ja się
z nich,
wygłupiam.
Ja się wygłupiam, bo ci tłumaczę te rzeczy.
Ale śliczne są te aparaty.
To prawda, ładnie wyglądają obecnie na półce, bo to jest rzecz, którą taką funkcję pełnią. I teraz można by było powiedzieć, że to jest super. Tylko wiecie, i teraz już może przejdę do właśnie elementów, które za tym stoją. Kiedy dojdziesz do tego momentu, kiedy naprawdę już
może
bardzo dużo
wiesz... Możesz teraz otworzyć sklep z Nikonem.
Tak, 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 absolutnie. Kiedy dojdziesz do tego momentu, w którym naprawdę dużo wiesz na ten temat... I myślisz sobie, wow, kiedy czytam kolejne rzeczy na tych forach internetowych i jak tam już na takim naprawdę bardzo dużym poziomie szczegółowości, jak to, w których Nikonach się ta guma, która jest dookoła, bardziej poci i jest lepka niż w innych modelach, no naprawdę poziom szczegółowości spory, to myślisz sobie, okej, to już to czytałem tę informację, czyli ten mój poziom jest... wystarczający. Czyli to jest sytuacja taka, w której ja się dźwignąłem od zera do mniej więcej 80%. Więc teraz dla mnie przechodzenie od 80% do 90% czy od 80% do 100% jest w ogóle nic niepotrzebne. I ja w jeden dzień już tym się tematem nie zajmuję. Mhm. On już mnie w ogóle nie obchodzi. I teraz ta zmiana polega na tym, że ty się tak samo kompulsywnie przestawiasz na nową rzecz. I z punktu widzenia jakby zdrowia psychicznego, moim zdaniem to jest rzecz, która jest absolutnie destruktywna. Dlatego, że to jest super zajmować się tym tematem, ale on ci nie daje satysfakcji w dużej mierze, a później, kiedy próbujesz się tym tematem znowu zainteresować, to jesteś w takiej czarnej dziurze, która jest mrocznym miejscem, nieprzyjemnym, bo ty, ja już też, już teraz mniej, bo trochę minęło czasu od tego momentu, kiedy ja zarzuciłem to zainteresowanie, ale w momencie, w którym jesteś świeżo po tym i myślisz sobie o czasie, które poświęciłeś na to, o zamówieniu tych wszystkich rzeczy, o zajmowaniu się tym, to myślisz, kurde, no ja nie chciałem tego robić, nie? To nie jest jakaś taka rzecz, która jest przyjemna.
To jest dla mnie ciekawe, słuchając tego z zewnątrz, że trafiasz do mrocznego miejsca, bo tak naprawdę jaka jest szkoda, w sensie i tak posiadasz ponadprzeciętną wiedzę na dany temat, w tym przypadku analogowe aparaty Nikon.
To ciekawa specjalizacja, nie?
Tak. To nie jest coś, co zniknie z twojej głowy za tydzień. To jest wiedza, która może ci się przydać w tym, co robisz, czy w innych pasjach. Rozumiem, że ten element, jakby, który cię pasjonował, trochę ulatuje i no, po prostu nie chce ci się tym zajmować już, ale zastanawiam się, dlaczego patrząc wstecz żałujesz czasu, który na to poświęciłeś, jeżeli i tak to jest coś, co wzbogaca ciebie wewnętrznie i to jest wiedza, której inni ludzie na przykład nie mają, co mi by na przykład dawało duże poczucie sensu tego, że to się wydarzyło.
Myślę, że to
nawet jeżeli znajdziesz inną rzecz, albo...
Że, jasne, że fajnie jest to, że udało się zdobyć jakąś kompetencję, być może ona mi się kiedyś przyda w przyszłości.
A też mówisz o satysfakcji, dokładnie. A też mówisz o satysfakcji, to mam wrażenie, że w tym czasie, kiedy te przez 2-3 tygodnie, przez miesiąc byłeś w tym takim nałogowym ciągu wkręcenia się w ten temat i pożerania wiedzy, oglądania materiałów, takie właśnie to kompulsywne pochłanianie, to wydaje mi się, że to było satysfakcjonujące, to było ekscytujące, to ci jakoś stymulowało i twój mózg się cieszył z tego, że to robi, tylko że czy potem właśnie ten spadek to rozczarowanie, że po co mi to było, czy to jest bolesne przez to właśnie, jak wysoko wjeżdżasz, na które piętro wjeżdżasz tej ekscytacji, a potem po prostu ten upadek na zasadzie, to jest mi po nic, dlatego to tak boli?
Możliwe, że to jest jeden z elementów. Na pewno elementem frustrującym jest to, że za każdym razem, kiedy ty wchodzisz w taką dziedzinę wiedzy, czy to są aparaty Nikona, czy to jest zbieranie kart do Magic the Gathering i tak dalej, to za każdym razem masz takie przeświadczenie, przynajmniej ja tak miałem, ale czytając relacje ludzi, znowu wiem, że wiele osób tak ma, że ty sobie myślisz, to jest już dokładnie ta jedna pasja. To jest już siadło. Super.
Sam siebie jesteś też swoim przeciwnikiem.
Tak.
Bo ty ufasz sobie, że tak. O, w końcu znalazłem to.
Tak.
A po pewnym czasie, i to krótkim czasie, okazuje się, że to nie jest to.
Ale sam w sobie
ja
ten
na to
proces...
Tyle...
Jest,
wydałem czasu, tak. Energii.
I na przykład wiele osób ma problem związany z tym, że się rujnuje, chcąc kupić sobie coś takiego. Ja na szczęście nie miałem jakichś takich, wiesz, rzeczy pod tytułem... Kurde, no nie wiem. Chociaż no,
odrzutowce.
Chciałem powiedzieć, szybkie, drogie samochody. No jasne, ja kiedyś o Ferrari F430 mogłem ci powiedzieć wszystko. Każdy no tak. Jeden element, znałem to, no ale znudziło mi się po... w jakimś czasie, nie? Ale sam w sobie ten element, o którym powiedziałeś, nie jest do końca przyjemny. To też jest ciekawe, że ty czujesz wyrzut dopaminy w zakresie zdobywania wiedzy. Jesteś coraz lepszym, mówisz o tym ludziom dookoła i mówisz im, wow, to z tego się nauczyłem, to jest świetne. Ale na pewnym etapie masz tak, że to jest przymus, to jest obowiązek. Ty nie chcesz czasami tego zrobić. Ty chcesz poświęcić wieczór na coś innego. Ale w twojej głowie tak to wygląda.
Musisz.
Tak. I jest jeszcze jedna rzecz, która być może na to wpływa, a mianowicie ty nigdy nie czujesz się usatysfakcjonowany sobą, dlatego że kiedy dojdziesz do tego etapu, to ty już nie myślisz o tym, nie masz takiej chwili, kiedy myślisz, wow, jestem takim naprawdę w sumie niegłupim gościem. Ja w tak krótkim czasie dałem radę nauczyć się tych wszystkich rzeczy i super, wow, good for me. No nie, bo ty już o tym nie myślisz. Ty myślisz o tej następnej rzeczy, która się zdarzyła. Mhm. I co jest ciekawe, i jakkolwiek możemy krytykować to zjawisko, i za chwileczkę będziemy je krytykowali, fakt, że ja o tym przeczytałem kiedykolwiek, daje mi taką niesamowitą kontrolę, że ja umiem rozpoznać ten moment.
Okej.
Okay. Umiem wiedzieć, kiedy ja się zaczynam wkręcać. Ostatnio miałem coś takiego, że pomyślałem sobie, co się wtedy dzieje?
Powstrzymujesz się teraz, wiedząc więcej na ten temat?
Nawet powstrzymywanie to jest taki czasownik, który by teraz wskazywał na aktywny sposób. Czyli ja mam jakiś sposób, który polega na tym, żeby do tego nie doszło. U mnie to trochę działa inaczej.
Okay.
Działa to na przykład tak, że ostatnio sobie myślę, kurczę, mam jednak chyba trochę za mało zieleni, ta paprotka padła, co tam niestety nie wytrzymała. Tak, od tych słów, ktoś gotował cebulę. To było przez to. I pomyślałem sobie, ja muszę sobie zrobić coś takiego, co będzie mi się podobało i chciałbym sobie tego poszukać. No więc zacząłem sobie tak googlować jakieś rośliny, które tutaj mogą zadziałać i tak trafiłem na temat, który kiedyś też miałem totalny wjazd na niego pod tytułem bonsai. I myślę sobie, kurde, ja bym chciał mieć bonsai i zacząłem googlować, jakie są dobre dla początkujących i tak dalej i nawet znalazłem sobie tę roślinkę, która jest tę jedną, jedyną, która myślałem, wow, od niej to rozpocznę. I myślę, okej, okay, to jest ten fikus jakiś tam i ja teraz muszę przeczytać o nim wszystko, jak się wygląda pielęgnacja i ja myślę, o, to jest ten moment, to jest ta chwila. Mm-hmm. I myślę, nie, spokojnie, ty równie dobrze możesz sobie po prostu kupić tę roślinkę i nie wchodzić w ten temat głęboko jakoś. Przedstawiam ci tę roślinkę, nie? To jest tutaj stoi.
Wygląda,
jest...
jakby była mega szczęśliwa.
No tak, ma się na razie nieźle, to jest ten, zobaczymy jak długo przetrwa
i
ze mną.
I co, i tak po prostu wieśniacko nic o niej nie wiesz?
Nic. Wiem tylko jak co.
Co, na pewno coś po cichu przeczytałeś.
Troszeczkę, ale malutko. Ale w porównaniu do tego tylko poczytałem takie
kiedy
rzeczy.
Kiedy to zginie?
No mam nadzieję, że jeszcze trochę to zajmie, ale właśnie to przeczytałem jedyne rzeczy, które są potrzebne po to, żeby ona nie zginęła. Czyli jak podlewać,
nie
jak
nie,
tak, że trzeba, że ona lubi wilgoć, więc trzeba psik, zraszać liście, proszę bardzo. Chyba, że teraz mi ktoś powie za chwileczkę, że o nie, tutaj ten fikus Benjamina, czy jakikolwiek to jest inny, powinien być lepiej. No spoko, no.
No oni czytali.
Ciekawe jest dla mnie to, że ja nie mam żadnej techniki, która mnie właśnie stopuje, ale sama świadomość tego, że ja wpadam w tą dziurę, sobie myślę, o, dziękuję. Bo oczywiście w momencie, w którym zacząłem szukać, to moja, wskoczyło mi w głowę coś takiego, pum, to jest, to jest twoja pasja. To jest dokładnie to, czego ty potrzebujesz. To jest coś, co ma masę wiele różnych zalet, jak to, że to jest spokojne, tak jakby proświat, świetne. No nie, 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 nie.
Ciekawe.
Nie masz tego w ogóle w jakimkolwiek elemencie? Jakiś takich pomyśl?
Wiesz co, nawet jeżeli mam, bo wpadam w różnego rodzaju fascynacje, ale wydaje mi się, że w moim życiu one dużo bardziej spełniają rolę czegoś takiego jak ASMR, gdybym miał porównać, po co to jest.
Że towarzyszące są?
Towarzyszące i kojące, relaksujące. Nie? W sensie miałem fazę, że wkręciłem się na parę miesięcy w filmiki gościa, który otwiera zamki wytrychem.
Nie mówiłeś mi o tym. Lockpicking
Master ma przepiękny głos. Tak. I Lockpicking Lawyer on się chyba nazywa. I jest tak sympatycznym człowiekiem i ma taki warsztat. No dobra, no miałem takie coś, że chciałem taki warsztat i chciałem kupić wszystkie te narzędzia od niego, bo on sprzedaje już teraz. I chciałem mieć takie grube trochę palce z takim twardą skórą. I chciałem mieć olej na palcach i bawić się, otwierać zamki. Ale jakby nigdy nie zrobiłem pół kroku w tę stronę. Jasne. Żeby w ogóle wpisać wytrych jakby... Dobra, wpisałem w Google wytrych raz. Ale bo chciałem zobaczyć, czy to jest zabronione, żeby posiadać wytrych. Okay. Bo byłem ciekawy. Ale to, jaką satysfakcję mi to robiło, jak on mówi, no a tutaj mam taki zamek, z którego jestem dumny i widzę, że ten filmik trwał 9 minut. I mówię, o nie, zazwyczaj otwiera to w 17 sekund, więc co to jest? Mm-hmm. To była jedna rzecz, w którą się wkręciłem. Druga, o której wspominałem, to były te kopyta krów.
A, to tak.
No, ale to było też niesamowite. Trochę trudniejsze do jedzenia, ale mocne.
Ale u ciebie to jest na etapie tego, że ty jesteś widzem tym, a nie chcesz zacząć tego robić.
Coś, co chciałem troszeczkę bardzo robić i fantazjowałem, żeby być może, jeżeli kiedyś zamieszkam za granicą, to stworzyłbym sobie taki warsztat. To było coś, co niestety nie wiedziałem nawet, jak się nazywa przez długi czas, ale potem byłem na planie i zapytałem człowieka, który okazał się w ogóle stolarzem w wolnym czasie. Uśmiecham się, bo ten stolarz się pojawia
tak
u nas ostatnio. I on mi powiedział, ja mu opisałem, na czym polega specyfika działania tego urządzenia. On mi powiedział, to jest tokarka.
A, okej.
Okay. Ja kocham tokarkę. I wkręciłem się, teraz jak mówię, nawet taką czuję lekką tęsknotę. Filmiki, gdzie gość po prostu bierze kawał drewna albo kawał potem jakiegoś, nie wiem, szkła, metalu i tak jakby wtapia to w to drewno i robi z tego coś. Och, uff.
No właśnie.
Ale, i to jest jedna, to jest taka rzecz, że myślę sobie, kiedyś chciałbym bardzo to przeżyć i zobaczyć, czy byłbym w stanie od takiego ludzkiego zera, którym jestem, dojść do takiego miejsca, gdzie mógłbym być, robić takie rzeczy i się tym bawić, po prostu się cieszyć. Myślę, że tak, że kiedyś, jak już będę miał rodzinę i już będę taki Już odrobiony.
Mhm, odrobione.
Co miało być odrobione, to będę sobie to robił i sprzedawał po prostu, wiesz, i dawał ludziom radość, czy rozdawał, czy po prostu rzucał w ludzi tym. Więc chodzi mi o to, że u mnie to jest bardzo przyjemne wkręcić się w coś takiego. Mhm. Nie, czuję, jedyne ciśnienie, które czuję i które sam sobie daję, to jest takiego, że zobacz na zasadzie, jak daleko od tego jesteś dzisiaj i czy to jest możliwe, żeby dzisiaj w ogóle zrobić ruch w tę stronę, czy to jest na razie po prostu niemożliwe. Ale nie sprawia mi to smutku, jakby nie rani mnie to. Ja się wkręcam w coś, to po prostu naturalnie gdzieś w międzyczasie zginie. Jasne. I wiesz, no chodzi mi o to, że ja nie czuję takiego przymusu, żeby... Poza tym ja też chyba jestem leniwym gościem, tak mi się wydaje. W aspekcie każdym, poza muzycznym, wydaje mi się, że ja nie mam siły i ochoty się uczyć. Chociaż...
Okay. No, pewnie tak
w teorii mam w planach
naukę,
no.
No to prawda.
Ale
nie,
chyba
nie.
Tylko w obrębie pasji lubię się uczyć.
Rozumiem i widzę w tym jednak różnicę, że ta sezonowość w zainteresowaniach i nie posiada... Chociaż ty też nie jest tak, że u ciebie ta rotacja jest tak duża. Tutaj, jeśli chodzi o multipotencjalność, to często się przejawia, że to są tak ze sobą bardzo niepołączone rzeczy. Mm-hmm. To są naprawdę czasami sprawy, którymi się ty nie chcesz zajmować. Mm-hmm. To czasami po prostu musisz. I teraz od razu powiem, być może to będzie interesujący moment, że przejdziemy do krytyki tego stwierdzenia, dlatego że wiele osób mówi, no jasne, to jest klinicznie świetnie opisane w ramach ADHD. To jest hyperfokus i sytuacja taka, w której się wkręcasz w rzeczy i nic dookoła nie istnieje dookoła. Tak jest. Właśnie tak chciałem powiedzieć. I no nie potrzebujemy na to do nowego stwierdzenia, bo to jest. To może tak być spektrum, ona, może być
większe,
mniejsze.
Tak na nas WWO też mówią.
No, zobacz. I ja się zgadzam z tym, absolutnie się z tym zgadzam. To są rzeczy, które dokładnie tak mogą wyglądać. Myślę, że znowu po raz kolejny to może być trochę też tak, że to jest... Jest parę cech z różnych jakichś nieneurotypowych zachowań albo zaburzeń, zwał jak zwał, to i suma tego jest tak nazwana. Jasne, ale to jest ewidentnie rzecz taka, która jest problematyczna i skoro my mówimy jeszcze o tym, z czym to się wiąże i jakie są problemy z tym, to jest na przykład bardzo duży problem społeczny, z którego sobie nie zdawałem sprawy do momentu, kiedy o tym nie przeczytałem kiedyś, bo to już jakiś czas to ja to znam. A mianowicie... Ja bardzo często zawodzę wiele osób. Zawodzę ogromnie. Dlatego,
zawodzisz
że...
jak miastowa młodzież?
Identycznie. Chciałbym, że to jest piękny przykład. Bo ja na przykład po to, żeby zdobyć wiedzę w jakimś jednym określonym temacie, często staję się częścią środowiska, które się tym tematem zajmuje, a potem z tego środowiska wychodzę.
Okay.
Tak na przykład mam z środowiskiem piwa kraftowego, którym się kiedyś bardzo interesowałem. Ważyłem piwo.
Chodzi o to, że dołączyłeś do jakiegoś grona, oni cię pokochali, chcieli z tobą spędzać czas, powiedzieli, wow, jesteś super jakby w tym, co robisz, fajnie cię mieć w gronie, kogoś takiego jak ty, kto tutaj ładnie to ogarnia, spędzamy sobie czas, lubimy cię. Gdzie ty idziesz? Co to jest? Już?
Tak. No, myślę,
porzucasz
że
nas?
Tak działa bez tego pokochania mnie pewnie, jakoś mocno, ale,
okay.
Ale to jest tak, że to jest bardzo intensywna
ale
sprawa.
Ale nikt
nie?
cię nie kocha?
Nikt, zupełnie nikt.
Ej, absolutnie. Ja ciebie kocham.
Okej, okay, to czyli.
Ale tylko... nie jestem piwoszem.
No właśnie, więc to dla mnie nie ma znaczenia. Cała nasza przyjaźń niestety rozbija się o ten element.
No,
no niestety.
I tyle lat.
Tyle lat. No, no zobaczymy, jeszcze może kiedyś zaczniesz pić piwo. Ja przestałem, a ty zaczniesz. No podam ci konkretny przykład, nie? Że to była taka społeczność, która się bardzo blisko trzymała i trzyma się do dzisiaj, beze mnie, w którym sędziują konkursy piwne. Ja na przykład byłem w gronie osób, które jako pierwsze w Polsce zdały ten taki arcytrudny egzamin piwny BJCP międzynarodowy.
Tak, bo tam trzeba bałuchem pić, nie?
Wiesz, ile mi zajęło czasu, żeby się tego nauczyć? Bo w normalnych warunkach nim, czy wiesz, ucho nie jest do tego przystosowane.
Wiem, bo tam nie ma czućków, jakby kubków.
Tak, a ja teraz jestem w stanie, no już teraz słabiej, kubków. Bo dawno tego nie robiłem, ale normalnie bym ci to pokazał. Przykładam i to leci jak przez słomkę. To normalnie zasysa, no, a kurde, a kiedyś to umiem zrobić tak, no, że umiem przyssać szklankę do tego nawet. Takie było ciśnienie. No teraz słabiej. Nie ćwiczę.
BJCP 2?
Nawet jeden. BJCP po prostu, tak się nazywał ten egzamin. No, który jest naprawdę hardkorem. I teraz sytuacja jest taka, w której... No ja oczywiście spotykałem się dlatego, że interesowała nas wspólna pasja, o tym były rozmowy, więc jak się przestałem interesować tym zjawiskiem, no to nie miałem po co być w tej społeczności,
no
nie?
Tak.
Więc no i to jest, a zostały mi z tego tylko takie znajomości, które się przekształciły w jakąś relację prywatną, nie? Że tam rozmawialiśmy o czymś innym niż piwo, to super, no to fajnie. I teraz pozdrawiam serdecznie Michała Saksa w tym temacie, z którym się i z jego rodziną widywaliśmy potem prywatnie. Bo po prostu poznaliśmy się na gruncie piwa i tyle.
No ale to chyba zawsze tak jest trochę przecież. Bo się zastanawiam o tym wątku zawodzenia przez ciebie. Może to jeszcze rozszerzysz za sekundę, ale właśnie chodzi mi o to, że wiesz, często przez pasję, przez zainteresowania poznajemy jakichś ludzi, ale to, czy połączy nas coś więcej poza tym, że mamy wspólne... wspólna rzecz nas grzeje, że tak powiem młodzieżowo, to no to zostanie zweryfikowane później, tak? No, nas połączyła pasja do...
Życia.
życia, a potem się okazało, że lubimy się po prostu, tak?
No to prawda, tylko wiesz co, ja rozumiem to trochę tak.
W jakim
tak.
sensie zawiodłeś ludzi, którzy oczekiwali, że w tej dziedzinie będziesz miał większe działanie, czy zawiodłeś ich prywatnie, bo wasze relacje
nie,
się...
Nie, że w tej dziedzinie lepsze działanie, nie? Czyli ja na przykład wtedy okay. pisałem czyli do gazety, która nazywała się, i nazywa się pewnie dalej Piwowar, nie? Miałem tam swoją rubrykę na temat historii piwa.
Jak?
Piwowar się nazywała ta gazeta, nazywa się, tak jak mówię. No i wiesz...
To było piwie?
Pomyślę, to było piwie.
Przepraszam.
Głównie o ważeniu tego piwa i sędziowaniu tego piwa, ale generalnie chodziło o to, że wiesz, no jest tam jakiś rodzaj komitmentu, nie? Mhm. No i ja na pewnego dnia po prostu nie zobowiązania, pewnego dnia po prostu, no nie przysłałem tego artykułu, nie? Okay. To są takie rzeczy. A druga sprawa jest jeszcze taka, bym powiedział, na trochę większym poziomie.
Czyli ty nie przyszedłeś do pracy.
Trochę tak, tak, bo po prostu mi się ta praca znudziła.
Ja już tego nie chcę.
Co świetne jest, bo wywołałeś ten temat, proszę tylko trzymaj go, bo za chwileczkę ci o tym powiem.
Trzymam go.
Trzymaj go. I teraz sytuacja jeszcze jest taka, że na takim większym poziomie, co bardziej filozoficznym, ten problem z tym zawodzeniem i z tą grupą trochę polega na tym, że ty nie masz poczucia przynależności, bo ty nigdzie nie jesteś tak naprawdę. Bo ty zawsze wpadasz na moment i ludzie mówią, o wow, to ten Radek z Polimatów się tutaj tym tematem interesuje, super, fajnie, hej Radek. Wow. Gdzie jest Radek? I z drugiej strony dla mnie to jest też taka opcja, że ja nie jestem członkiem żadnej grupy zbudowanej wokół czegoś, bo to... A to nie jest do końca fajna sprawa. Ty jesteś, na przykład, jesteś członkiem grupy muzyków w Polsce. Ja nie jestem w takiej grupie. W żadnej.
No, wydaje mi się, że dla wielu osób jesteś w różnych grupach. Nie? W sensie pewnie dla części ludzi jesteś pisarzem.
Nie jestem już popularyzatorem wiedzy.
Dla części ludzi jesteś youtuberem.
Już niektórzy mówili o tym, że jaki to jest pisarz, jak on tam napisał parę tekstów, a on już teraz się interesuje pisaniem scenariuszy. To już nie jest pisarz.
Wow.
Scenarzysta to nie jest pisarz.
No, ale to ktoś musi być blisko, w sensie ciebie, żeby widzieć nagłość tych zmian, czy faktycznie, jak teraz o tobie mówiłem, no to mówiłem, że tam od paru lat raczej piszesz scenariusze.
Tak, trudno się charakteryzuje w ogóle takie osoby. Ja na przykład widzę, jak mnie zapowiadają ludzie na eventach, dla mnie to jest masakra, bo ktoś czyta na przykład z Wikipedii regułkę, gdzie co roku do tego opisu, kto to jest, dochodzi jakaś jedna kategoria, nie? I to jest naprawdę...
Fajnie.
To też generuje problem, ale jeszcze powiem ci, ja zaraz ci powiem, dlaczego on generuje problem.
Mi się ta multipotencjalność na razie podoba, wiesz? Ty mnie jej nie zobrzydziłeś.
A
tutaj trzymam nieprzychodzenie do pracy jak coś, ale to mogę trzymać.
I to jest ten moment, w którym ja do tego przejdę. No bo zobacz, ja mam taką pracę, w której mogę sobie na to pozwolić, nie? Ja mogę być jednego dnia pisarzem, scenarzystą, kręglarzem, nie?
Albo akrobatą.
Akrobatą, no bo mi się podoba, no.
Panie Sebastianie.
Tak. Fajnie. A niektórzy ludzie tak nie mają. Bo na przykład niektórzy ludzie pracują w zawodzie, w stosunku do którego muszą przyjść na 8 godzin do pracy i muszą mieć powtarzalność tej pracy. Mm-hmm. I teraz problem polega na tym, że nawet jak oni z pasją wchodzą w tą robotę, to jest też ciekawy wątek, że to są ludzie łatwo zatrudniali. Dlatego, że oni z perspektywy pracodawcy są wymarzonymi kandydatami. Oni z pasją pracują przez 2 miesiące. I potem zaczyna się kierat, w którym ludzie ci nie chcą tam być po prostu. I czytałem wiele smutnych historii, które się kończą na przykład ogromnymi finansowymi problemami związanymi z tym, że ktoś nie jest w stanie wytrwać w jednym zawodzie na przykład. I są takie całe sposoby radzenia sobie z tym, że na przykład ty nie możesz wtedy pracować w dziedzinie, która jest w miarę stała. Czyli dziedzina, jaką jest, nie wiem, mechanika. Nie pasuje ci, bo mechanika w 90% zawsze będzie taka sama, 10% to są nowinki albo rzeczy, które się zmieniają. Ty musisz mieć dziedzinę, która jest odwrotna w proporcji.
Okay.
Ale na przykład, nie wiem, niektórzy mówią, no dobra, medycyna się cały czas zmienia, nie? Możesz być, pracować, być diagnostą, chciałem powiedzieć, USB aparatem, USG robić. No dobrze, tam się zmieniają te rzeczy, ale one się nie zmieniają tak często, żeby to mogło usatysfakcjonować taką osobę.
Tak.
To nie jest prosta sprawa. U mnie to jest łatwe, dlatego że ja też zwróćcie uwagę, że mam stosunkowo dużą łatwość, żeby zamienić moje aktualne zainteresowanie w coś wartościowego. Czyli na przykład ja się nagle zajawiłem tematem uczenia się i uczenia języka obcego. Pół roku szwedzki, żaden problem. I to jest ten temat, jasne. Napisałem o tym książkę. Coś tam, elementy związane z piwem wrzuciłem do tej książki. Za każdym razem to było tak, że to na coś się przydaje. Ale jeśli tego nie robisz na takim gruncie, no to jest problem.
No wiadomo, jeżeli mówimy o takich ograniczeniach, gdzie coś by musiało cię trzymać dłużej i ty nie mógłbyś przeskoczyć właśnie, zrobić tego skoku na kolejny temat, tylko musiałbyś trwać w tym, co już dla ciebie w ogóle nie jest pasjonujące i ekscytujące, to wtedy bym też, no wtedy dopiero bym rozumiał ten...
Ale to jest absolutna większość osób.
Tragedię tej sytuacji, nie?
Absolutnie to, co mówisz, masz rację z tym.
Ale rozumiem też pułapki mózgu.
Następny etap dojrzałości w tym. To jest sytuacja taka, w której ty akceptujesz już, że jesteś taki. Mhm. I nie walczysz z tym. I nie masz tak, że się poczujesz gorszy z tego powodu. Bo niestety absolutnie negatywną częścią jest to, że ty się czujesz gorszy z tego powodu. A teraz dlaczego się tak czujesz? Dlatego, że my żyjemy w kulturze, która nie wspiera czegoś takiego. I może no tak. I dobrze. Nie wiem.
I może dobrze.
Bo może jakby taki lekarz był z doskoku, to nie chcesz, żeby on cię leczył, bo on się za chwilę znudzi tym tematem i on w ogóle dość krótko się tą dziedziną zajmował. A z drugiej strony żyjemy w takim świecie, który ewidentnie jest światem opartym na specjalizacji. My mamy zresztą w wielu językach takie stwierdzenia, jak to, że jak jesteś dobry, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Mhm. No, jak jesteś dobry we wszystkim, to jesteś dobry w niczym.
Jack of all trades, master of none.
Tak jest. To jest to, i kiedy żyjesz w takim środowisku, które tak ma i na ciebie na przykład nieufnie patrzy, na przykład na mnie bardzo wiele osób mi patrzy nieufnie przez to, że ja się zajmuję tak wieloma rzeczami. Coś jest nie tak, coś jest nie w porządku. No można by było powiedzieć, że mają trochę rację, ale tak jest, bo generalnie to też te badania mówią o tym, że od czasu mniej więcej rewolucji industrialnej, czy tam początek XIX wieku, no to jest tak, że świat wymaga od ciebie przyjęcia jakiejś pozycji i zajęcia się czymś i identyfikuje cię przez to i dzięki temu my się wszyscy czujemy bezpiecznie. I to jest ta dobra strona szufladkowania, która umożliwia ci przetrwanie, bo gdyby było inaczej, to jest zawsze ten taki klasyczny przykład podawany, kiedy się o tym mówi, to twoje życie byłoby nie do zniesienia. Bo fakt, że ty sobie zakwalifikowałeś jakieś rzeczy wcześniej w głowie, spowoduje, że jak właśnie byś nagle stracił pamięć, to ty będziesz wiedział, jak wyjść z tego pokoju, bo właśnie to metalowe coś na tym drewnianym czymś, to jest klamka i ty wyjdziesz, bo ty zaszufladkowałeś ten przedmiot, jak coś takiego.
To też jest klamka.
To też jest klamka. Oczywiście, dlatego tak pokazałem w tę stronę. Powiedziałem, że wie, tak jest.
Ja w ciebie nie celuję.
Wiem, nie celuję, bo ty wiesz, jak się z klamką obnosić.
Wiem, pum, pum.
Tak wystrzeliłeś teraz, że prawie ogłuchłem. Jestem trochę jeszcze oszołomiony.
Wiem.
Wow, mam nadzieję, że tam Justyna wyciszysz ten dźwięk, bo nie chcemy tam...
Zobacz,
jak ktoś właśnie z dziećmi jedzie. I ta umiejętność szufladkowania jest potrzebna. I to jest nam potrzebne w społeczeństwie, żebyś ty powiedział, Dawid Podsiadło to jest muzyk na przykład, nie? Zaczynając.
Po prostu,
nawet
tak?
Jakbyś powiedział tak. Albo Dawid Podsiadło to jest, wiesz, reżyser. Albo to jest człowiek, który coś takiego robi. To jest ważne dla nas.
Jednak mam coś takiego, że wygodniej mi jest, kiedy mogę powiedzieć, to jest aktor.
Oczywiście.
I zresztą nawet kiedyś gadaliśmy o tym. Ja ci mówiłem, jakie to jest dumne, że można powiedzieć, to jest pisarz.
Tak. Ja ci wtedy mówiłem o tym, że dla mnie to jest takie... Dla mnie to jest tak.
Właśnie dla mnie to jest takie piękne, że dzisiaj rozmawiamy z pisarzem i to jest dla mnie takie cudowne, że ktoś całą sumę swojego doświadczenia życiowego, swojej pasji, godziny, których nie da się zrozumieć, jeżeli ich nie przeżyjesz i nie poświęcisz czemuś, jakiejś konkretnej rzeczy. Jakie to jest piękne, żeby móc to właśnie zebrać i przedstawić, to jest doktor,
tak,
to jest bąbel, to jest pisarz, to jest artysta,
tak,
to jest malarz. Dla mnie to jest taka, ja to odbieram jako taką nobilitację, nie? Znaczy, jak ktoś mówi, to jest kretyn, to mniej, ale ludzie często na początku mojej drogi mówili o mnie artysta i dla mnie to było bardzo szerokie i bardzo niekomfortowe, nie? Ja zawsze mówiłem, że nie, jestem piosenkarzem albo jestem muzykiem, to się w ogóle najlepiej czułem, bo to wydawało mi się dużo bardziej uczciwe, że
no tak.
Ja nie tylko śpiewam, ja komponuję i piszę teksty, jestem muzykiem po prostu. No, ale ludziom,
tak czasami mówisz, to ja uwielbiam to.
Ludziom,
faktycznie, tak?
Ale ładnie zrobiłeś. Chodzi mi po prostu o to, że dzisiaj na przykład jako jak to się mówi, szech? Nie, jako jako...
Szachiz.
Nie, właśnie chodzi mi o...
Jestem bardzo ciekawy, jakiego słowa szukasz.
Synonim gildii, jako... że gildia na przykład była złodziei, nie? Gildia kupców, gildia właśnie artystów.
Tak.
I jest też szach.
Tobie chodzi o... Poczekaj, bo ja teraz sam... Czyli osoba, która była partaczem, była poza cechem. O, musiałem sobie tak, musiałem sobie odwrotnie zrobić.
Super,
coś,
który
był poza tym? Okej, dobra.
Ale
aparte paternalis, zrobiłeś. Czyli poza cechem to się nazywa.
Ach, niesamowity to jesteś. To twój geniusz teraz uścisnąłem. Bo ty go trzymasz prawie ręce najczęściej, nie?
Tak.
Chodzi mi o to, że dzisiaj, kiedy ktoś, kiedy myślę o sobie, to lubię to, że jestem w cechu artystów. Mhm. Właśnie, że reprezentuję...
biedę.
cech artystów, że chcę być jednorodny, chcę być artystą po prostu.
I moim zdaniem super jest to podejście i nawet w momencie, w którym ty byś przyjął nieco inną perspektywę, nieco inną profesję byś dołożył do siebie, to w ramach znowu cechu artystów to nie jest bardzo duży problem, bo my znamy aktorów, którzy są reżyserami, znamy piosenkarzy, tak, którzy są aktorami. Jakby te
znamy
rzeczy, które są w mieście.
Ja znam Harry'ego Stylesa.
Na przykład, właśnie. I on też zna ciebie w takim kontekście.
Rozmawiałem
pewnie
kiedyś z Jaredem Leto.
Z kim?
Bo się zająknąłem na imię. Przepraszam, z Jaredem Leto. Z Jaredem Leto.
No to on też jest aktorem.
On jest aktorem, jest
piosenkarzem i jeszcze chyba z reżyserem, wydaje mi się.
Możliwe.
Ale fajnie, widzisz. No i dla ciebie, mówię się, to moim zdaniem nie jest problem. U wielu osób multipotencjalnych, dalej przyjmujemy to za fachowe określenie, trzeba mieć świadomość, że to jest sprawa, o której my zaczęliśmy od samego początku. Bardzo ludzie lubią rozmawiać z takimi ludźmi. Na
takimi
spotkaniach towarzyskich, no w ogóle nie z takimi,
ja
jak ja, tylko w ogóle takimi, które
super rozmówcą
się interesują. To prawda, ja jestem ewidentnie super rozmówcą. Ludzie lubią też zdobywać wiedzę, dowiadywać się od takich osób. I teraz powiem wam dlaczego. Taki typ osób jest idealnym popularyzatorem wiedzy. Idealnym. Mhm. Dlatego, że to jest osoba, która zawsze startuje z zera. Mhm. Więc nie popełnia tego błędu, w którym mówi o swojej dziedzinie, nawet kiedy jest popularyzatorem wiedzy, w taki sposób, że ludzie dookoła nie rozumieją.
Okay.
Ja znam popularyzatorów wiedzy w Polsce, pozdrawiam ich serdecznie, lubię to środowisko w ogóle, jest moim zdaniem wdzięczne. Natomiast oprócz tego, że oni są fantastycznymi ludźmi i często nie pracują akademicko, w związku z tym zeszli z tej katedry, więc już są wśród ludu, że tak powiem, to oni nadal moim zdaniem często łapią się na tym, że im się wydaje, że te rzeczy, o których mówią, są proste, a nie są.
Tak myślę teraz o osobach, ja nie mam kontaktu ze zbyt wieloma popularyzatorami wiedzy, bo no, jestem najlepszym przyjacielem jednego, nie? Więc po co mam konkurencję tam podglądać?
Tak,
ale ta pani Kasia, wydaje mi się, że ma takie
Kasia
dobre
Gandor
cechy.
Kasia Gandor ma tak absolutnie...
Że ona właśnie mówi w taki sposób, że ja nie wiem nic bardzo szczegółowo na temat jakichś pojęć, a mam wrażenie, że ona mówi do mnie tak, żebym zrozumiał.
Tak, to jest bardzo cenione ze względu na to, że ja się na przykład nie boję zadawać naiwnych pytań, nie? Ten rodzaj zdobywania wiedzy i bycie w tym środowisku często ma jedną zasadniczą wadę i też jest taką ciemną stroną tego, że zanim na przykład ty trafisz do społeczności jakiegoś tematu, nie? Piwowarów na przykład, równie dobrze możesz zdobywać wiedzę w tej dziedzinie, nie będąc w tym środowisku. Natomiast akurat w tej dziedzinie, w moim przypadku się udało tak, że to była społeczność, ale w 95% to jest samotność. Tobie szkoda jest czasu. Jeśli ja miałbym pomyśleć o zdobyciu wiedzy w jakiejś dziedzinie i pomyślałbym, nie wiem, o formalnej, nie daj Boże, edukacji w jakimś temacie, to dla mnie to jest tak ogromna strata czasu, że ja wiem, że ja 10 razy stracę zainteresowanie tym tematem.
Okay.
Więc w naturalny sposób starasz się to zrobić jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie, więc nie korzystasz z osób innych. I to jest dla wiele takich ludzi przekłada to na swoje prywatne życie, czyli w ogóle jest raczej samotnikami. To też ma negatywną stronę na przykład w biznesie, która polega na tym, że jeśli ja wiem, że ja mogę zdobyć kompetencje jakiejś jednej dziedzinie, czyli no nie wiem, ja nie potrzebuję zatrudnić, nie wiem, zawodowego negocjatora, żeby negocjował w moich warunkach, to ja wtedy przejmuję 6 różnych zawodów na raz. Elementem, który się naprawdę bardzo często pojawia w relacjach takich osób, jest rzecz właśnie, która stawia na tą multipotencjalność, czyli na to, że to jest potencjał i interesowanie się czymś nie oznacza robienia i często to są takie czarne scenariusze, których ktoś zaczyna, właśnie się rzuca na jakąś dziedzinę i to jest sytuacja taka, w której spędza całe dnie na tym, kosztem tego, że po prostu nie robi nic, nie? To są ludzie, którzy na przykład bardzo często mają problemy finansowe w takich rzeczach, nie? Bo oni po prostu nie są w stanie tego zrobić. To jest już taki rodzaj, nie wiem, czasami spektrum jakichś różnego rodzaju rzeczy, ale no ja akurat na szczęście tego tematu nie mam, co niestety powoduje, że ja jestem w stanie doprowadzić jakąś rzecz do pewnego czasu i jeśli ktoś tego nie chwyci ode mnie, nie wiem, w formie takiej, że sprzedam tę spółkę, mm-hmm. znajdę takiego anioła, jakim jest mój brat, który będzie w stanie zarządzać tym na co dzień, nie? To ja już bym tego nie robił. Mm-hmm. Nie? Ja już bym wydawnictwa dawno nie robił, mimo że to jest rzecz, która jest fundamentalna dla mnie. Jest zapewnie bezpieczeństwo finansowe i masę innych rzeczy. To mnie nie obchodzi na tym etapie. Właśnie to jest ciekawe, że cię to nie obchodzi. I chyba tak naprawdę powiem, nie chcę was zarzucić aż takimi wieloma różnymi rzeczami. Oczywiście te wszystkie rzeczy mają swoje zalety. Teraz tylko bym powiedział o tym bardzo krótko.
Może w końcu jakieś zalety.
Tak, jakieś zalety. No,
bo ty cały czas walczysz z tym multipotencjałem.
Tak, ale to się bardzo przydaje, nie? Czyli sytuacja taka, w której mamy umiejętność syntezy wiedzy z wielu różnych źródeł, jest zatrważająca. Następnym elementem oprócz umiejętności syntezy i użycia wielu różnych źródeł, to jest w ogóle też rzecz, która się łączy z drugim punktem, a mianowicie w temacie kreatywności. I ta kreatywność trochę działa inaczej, niż my myślimy sobie o niej jako o takim czymś nieuchwytnym, że to jest ważne, żeby być kreatywnym, że to jest najważniejsza kompetencja rynku pracy i tak dalej. Jasne. Ale jak się zastanawiasz nad tym, czym w rzeczywistości jest kreatywność, to jest nic innego jak sytuacja, w której ty do rozwiązania jakiegoś problemu używasz rzeczy, które są z pozoru ze sobą niepołączone. Mhm. I im większy ty masz przegląd rzeczy dookoła, tym lepiej dla ciebie. I w momencie, w którym masz multipotencjalność, to jest ta zaleta.
Bo
to jest taka rzecz, która na przykład, wiesz, weźmy Gutenberga, nie? Tam są jakieś jego zapiski mówiące o tym, że on tam kiedyś na winnicach wyciskał moszcz winogronowy z prasy takiej winiarskiej. Fajne słowo, moszcz mnie też zawsze śmieszy. Fajne słowo. Tak się powinien nazywać nasz podcast. Kurde, nas pieprzyliśmy.
Może następny.
I on miał świadomość prasy winiarskiej, łączył to z tematem ruchomych czcionek, które były znane od 400 lat w momencie, w którym one były. Kiedyś, co ciekawe, były one robione, właśnie to są te rzeczy bezsensowne, które ja wiem, że były zrobione z porcelany, a nie z metalu. I on połączył te rzeczy, które były ze sobą niepowiązane i zmienił świat raz na zawsze. Nie? I to jest rzecz taka, która dokładnie tak działa, bo to jest ta skala. Chodzi o to, że właśnie to są tak czasami odstrzelone rzeczy od siebie, że one funkcjonują dobrze i oczywiście można by powiedzieć, okej, no tutaj mówimy o wielkiej rzeczy, która się zdarzyła. Ale w momencie, w którym masz codzienny problem, działa to dokładnie tak samo. Dlatego, że ty nie mając bardzo głębokiego przerycia jakiejś jednej dziedzinie, zaczynasz przez te naiwne pytania i naiwne podejścia zastanawiać się nad tym, no dobra, ale to jak coś takiego nie działa, to dlaczego może nie, dlaczego ma nie działać? W sensie, no można to zrobić, no wystarczy zrobić tak, no i to
ten jest jakby poza tym pudełkiem, nie?
Trochę tak. I to wynika właśnie z tego, że ty wiesz, że w jednej innej dziedzinie to działa.
Ale a propos tego, co ty jeszcze powiedziałeś, oczywiście. A propos tego punktu mam też coś, że kiedyś właśnie mówiłem, Oleczku, ja się nauczę grać na gitarze. Mhm. On mówi, nie uczy grać na tej gitarze. Bo bo każdy gitarzysta, jak umie grać na gitarze, to gra na niej, no tak jak się na niej gra. Mhm. A jak ty nie umiesz na niej grać, no to będziesz grał tak. W sensie będziesz szedł za tym, co po prostu...
Super.
Będziesz szukał rzeczy, bo nie będziesz wiedział rzeczy, tylko będziesz ich szukał.
Tak.
I dzięki temu jesteś w stanie znaleźć rzeczy, których ktoś, kto umie grać na gitarze, albo nigdy nie znajdzie, albo będzie mu te rzeczy trudno znaleźć, bo będzie musiał wyjść z jakiegoś schematu. Nie ucz się grać na tej gitarze.
No. Świetnie, ale przez to powiedział, kochany. I bardzo, moim zdaniem, ma bardzo dużo racji, no to tam są te opisy przez Caroline chyba Dweck się nazywa ta badaczka, też popularyzatorka wiedzy, która mówi o tam różnych rodzajach mindsetu, że masz taki mindset, który zresztą ładnie, bo jest bardzo przydatny w wielu przypadkach, ona się nazywa monopath, to jest taka osoba, która ma bardzo określone schematy, które są i nie wychodzi poza nich, bo wie, że one są ważne. No, jakby nie chciałbyś, żeby czegoś takiego nie miał chirurg, nie? My nie wymagamy kreatywności w jego pracy, nie? Mhm. Oczywiście w jakimś tam zakresie tak, ale to nie jest kreatywność na zasadzie, kurde, żebyśmy to zrobili wiertarką dzisiaj. Bo widziałem taki program na Discovery i on jest, może zadziała, nie? No nie wiem, no, od księgowych też raczej nie wymagamy takiej kreatywności. Chociaż niektórzy wymagają, ale powiedziałbym, że tutaj jest sytuacja taka, że trzymajmy się tego, co ustaliliśmy. No i faktycznie takim osobom jest stosunkowo łatwo wyjść spoza tego, co nie zawsze, no jak wiemy, jest rzeczą super i przydatną. O tym byciu interesującym powiedziałem i zdałem sobie sprawę z tego, że jak dzisiaj jeszcze powtórnie czytałem o tym, to przeczytałem o sobie, że bardzo często takie osoby mają taki schemat. W zasadzie, o kurde, słuchajcie, przeczytałem o czymś, co mnie rozwaliło zupełnie. Teraz wam o tym powiem. To jest definicja polimatów. To jest definicja polimatów. Dokładnie one tak działały w wersji, kiedy w Krakowie się odbywały jeszcze jako wykłady, a potem się przeniosły do YouTube'a. To dokładnie takie polimaty działały. I to jest mi bardzo bliskie. I w sumie tak naprawdę to są osoby, które potrafią w ostatnim punkcie spojrzeć na bardzo wiele zjawisk z lotu ptaka. Bo ich nie interesuje specjalizacja, tylko one potrafią te procesy układać trochę szerzej. I to jest właściwie tak naprawdę, bym powiedział, wyczerpanie całego tego tematu. Oprócz jeszcze bym powiedział, no, naciśnięcia jednak chyba na temat trochę krytyki, jeszcze bym o tym powiedział, bo było to chyba niedoreprezentowane, że bardzo wiele osób twierdzi, że multipotencjalność jest tak naprawdę próbą oswojenia i próbą zrobienia zalety za ADHD.
Okej.
Okay. I jeszcze jedna rzecz, że te wszystkie wycinki polegają na tym, że to jest ADHD w stosunku do bardzo określonych dziedzin. Dlatego, że, i to też jest ciekawe, bo to jest ogromnie, ogromnie prawdziwe, że rzadko osoby, które mogą się określić mianem multipotencjalnych osób, wychodzą poza dziedzinę, która wychodzi z szeroko rozumianego humanizmu, nie? To jest zazwyczaj sztuka, to jest psychologia, to są te wkręty, w które się dzieją, nie? Rzadko kiedy osoby multipotencjalne, przynajmniej na podstawie tego, co ja czytałem, mają takie zainteresowanie, że to jest na przykład fizyka kwantowa jednego dnia, a potem jest to rzecz, która dotyczy jakiejś tam, nie wiem, materiałoznawstwa. Okay. Takich twardych dziedzin bardzo, okay, nie? I chociaż przeczytałem taką jedną relację, być może te osoby są mało reprezentowane, że to jest sytuacja, tak, że to są dziedziny, w których tego progu wejścia nie masz za dużego, wbrew pozorom, nie?
Okej, okay. Ale bo trochę zrozumiałem tak, że rzadko jest tak, że ten multipotencjał przejawia się tak jakby w różnorodnych sferach. W sensie, czy są też takie osoby, które po prostu są ścisłe i jest taki podział, że oni się w ścisłych, czy po prostu generalnie właśnie większość jest w humanistycznych?
Tak, i okay, bardzo rzadko. I niektórzy mówią wprost, że właśnie to jest też wada tego stwierdzenia, bo gdyby ono było prawdziwe, multipotencjalność, to ono by oznaczało pokrycie wszystkich dziedzin, a one najczęściej są w tym humanizmie i niektórzy mówią, że to jest właśnie rzecz, która obnaża
zdrada
tego, że to jest znowu bardzo określony typ ADHD, okay, który jest połączony u niektórych ze spektrum autyzmu, jakimś elemencie, nie wiem, z zaburzeniami lękowymi, z jakimiś problemami dotyczącymi poczucia własnej wartości, w którym ty musisz cały czas udowadniać światu, że jesteś do czegoś przydatny, że to jest tak naprawdę trochę to, nie?
Ciekawe, no dwa odcinki w takim razie o czymś, co nie istnieje.
Gratulujemy świetnie spędzonego czasu tobie, słuchającym. Zakładając, że to nie jest oswajanie ADHD, którego się nie da wyleczyć, ale można objawowo sobie z tym radzić i polecam serdecznie. Ja myślę, to zdecydowanie się przydaje. To jest jeden element, który powoduje, że niezależnie właśnie, czy to jest ADHD, czy multipotencjalność, on na mnie zawsze bardzo negatywnie działał i powiem o nim dlatego, że wielu ludzi, którzy zgłębiają ten temat, zawsze to wyciąga, zazwyczaj na początku, ja to powiem na końcu, że być może zadawanie pytania dziecku pod tytułem kim chcesz być w przyszłości i wyciąganie takich konsekwencji, nawet delikatnie pasywno-agresywnych, w momencie, w którym to dziecko to zmienia, nie jest dobrym pomysłem. Dlatego, że to jest taka sprawa, w której to dziecko się sobie myśli o tym, kurde, ja już powiedziałem, że tam chcę być policjantem. Po 16 zmianie, nie? Po dwóch pierwszych nie odczujesz tego, że coś jest nie tak, ale po 16 zmianie ktoś ci odczucie na zasadzie, ej, no, jakby przeskoczyłeś tak wiele rzeczy. Dokładnie.
Ja zdecyduj się. Słyszałem, musisz wybrać.
Często właśnie od nauczycieli, chociażby nawet no, w różnych środowiskach, że mam słomiany zapał. Nie? To była zawsze rzecz, która mi... I ona mnie na pewnym etapie frustrowała. Ona powiedziała, kurde, no co się ewidentnie ze mną nie tak, ja mam słomiany zapał. Mhm. I jeśli to jest rzecz, która miałaby być dla mnie informacją pod tytułem super, bierz teraz leki na ADHD, i no to może dobrze, że mi tak powiedzieli, ale na mnie to dobrze nie zadziałało. Ja nie biorę leków na ADHD, a z drugiej strony udało mi się te sprawy związane z tym tematem oswoić, tak, że jest okej, nie? I no. Chodzi o to właśnie taki rodzaj presji, że ten komunikat o tym, mówiący o tym, że to dobrze jest wiedzieć, kim będziesz w przyszłości, albo to jest dobrze, żeby wiedzieć, kim jesteś obecnie, to jest dobrze. No, to może dobrze, no, ale u mnie tak nie działa, no sorry.
Czy w takim razie mam się martwić, że ten Radzienie, którego znam jako scenarzysta, jako popełniacz opowiadań, historii fabularnych, czy mam się w takim razie obawiać? Istnieje ryzyko, że za jakiś czas powiesz... Jednakże samoloty, i zacznę patrzeć na modele samolotów i...
Ja myślę, że to nie jest tak, że ty powinieneś się tego obawiać. Myślę, że to raczej powinieneś to zaakceptować.
Ja nie chcę ciebie akceptować. Ale ja chcę, żebyś był taki, jak ja chcę.
Wiem.
A teraz jesteś najfajniejszy.
Natomiast powiem ci, że jest jedna rzecz, która jest dla mnie trochę pocieszająca. Że...
Ale nie czujesz już, że to się, te cumy się luzują?
Nie.
Przy tym porcie?
Właśnie ze względu na to, że to jest bardzo pojemna sprawa.
No tak, bo ty możesz robić dużo rzeczy. Ty robisz dużo rzeczy już.
Tak,
ty robisz tutaj to, nie powiem.
To prawda.
Tam robisz to, teraz zrobiłeś.
Ale zwróć uwagę, że za każdym razem tym elementem wspólnym i mianownikiem jest jakiś rodzaj pisania albo tak. Opowiadania historii. Nie?
Ale nawet to, jak o tym mówisz, to ja widzę w tym takim... Widzę w tym taką ekscytację cały czas. Za każdym razem, kiedy ty masz ten kontakt, tym pisaniem, to mówisz, o, dzisiaj fajnie.
To jest ten dzień.
Dzisiaj lubię. Wieczorem jesteś wykończony i piszesz w swoim stylu, że no, panowie tutaj
I że mam cięty język do bardziej, kątów, tak. Że przepraszam was, że to jest dzień pisania.
Ale wiadomo, jest dzień pisania, albo my nawet wiemy, kiedy to był dzień pisania, po tym, co się tam dzieje, jakby jakimi długimi sentencjami zostajemy porozstawiani. Po kontach, ale właśnie nie wiem, z mojej perspektywy czujesz się dobrze w tym miejscu, w którym teraz jesteś.
O tak. I nie miałem takiego czegoś...
Chciałbym, żebyś uspokoił naszych widzów.
Nie wiem, czy komuś na tym zależy oprócz ciebie, ale tak.
Jak mi na tym zależy, to wszystkim...
To wszystkim zależy. No
zależy. Bo my jesteśmy WWO.
WWO. To prawda. My jesteśmy nieistniejącymi jesteśmy typami osobowości obaj. Powiem tak, że dla mnie to też jest terapeutycznie niesamowite i pocieszające, że ja jestem w stanie wytrwać w tej dziedzinie tak długo i ja na przykład dużo dłużej piszę niż byłem popularyzatorem wiedzy, dlatego że komuś się może wydawać, jasne, ja tak wiele lat robiłem to, jasne, tylko to nie oznacza, że ja przez wiele lat czerpałem z tego bardzo dużą radość, ja to po prostu robiłem, nie? I na pewnym etapie to było bardzo mechaniczne. Teraz mam tak, że jak myślałem o tym, że będę miał w tym tygodniu dzień pisania i dużo się dzieje i go nie mam, to jestem smutny, że go nie mam. I już się nie mogę doczekać, kiedy go będę miał. Ale to też wynika z tego, że to jest bardzo pojemna sprawa. Nie? To nie są analogowe aparaty Nikona, tylko to jest pisanie, w którym ty możesz właśnie sobie raz napisać scenariusz, raz możesz napisać opowiadanie, powieść, albo raz napisać książkę popularno-naukową. Ja tego też nie wykluczam, nie? Czy czegokolwiek takiego. Ciekawe jest też to, że na przykład niektórzy multipotencjaliści mają depresję wynikającą z tego, że wiedzą, że nie zgłębią tak wielu różnych rzeczy. Mnie to wali. Ja na tym etapie się cieszę z tego, że tego nie robię. Ale to też, znowu, jest różne spektrum, nie? Może być różne rzeczy.
Której mogłem dotknąć w życiu, że jest tyle rzeczy... I nie poznam życia z każdej strony, nie? Mhm. To jest coś na przykład, za co bardzo lubię gry i dlaczego jestem taki nerwicowy, jeśli chodzi o kontakt z grami. No bo to jest środowisko, które jest zaprojektowane w taki sposób, żebym ja mógł w 100% je wyeksplorować, nie? Ja mogę zrobić i czuję się źle, jeżeli tego nie zrobię. Mogę zrobić wszystko, co twórcy gry dla mnie zaprojektowali i czuć, że poznałem kompletną rzecz. Oczywiście nigdy nie poznam jej w pełni, bo pewnie. Tam nie usłyszałem jednego dialogu między bohaterami, ale poczucie, że dobrze gram w grę, że,
wiem,
że spotykam wszystkich, że dotknąłem każdej ściany.
Wszystkie wątki poboczne rozwiązane.
Tak, i że zanim zrobię to główne zadanie, to zrobiłem 40 pobocznych i to się tak zawęża. Jakby idę i za mną tylko wszystko jest zielone, naprawione, działa. A ja mogę systemowo jakby zjeść wszystko, co zostało podane na stole. Nie ma okruszka, nie? I to mi daje poczucie spełnienia.
Fajnie.
A to, że w kontekście życia tak nie mam, sprawia, że jestem najsmutniejszym człowiekiem na świecie.
O, oh, wow.
Nie jestem, żartuję. Dzisiaj jest dobry dzień.
Jeszcze raz. Bardzo dziękuję współredaktorowi, oczywiście tobie również, że byliśmy razem. Świetny odcinek moim zdaniem, dlatego że po prostu bardzo dużo było o mnie. Bardzo dziękuję.
Jesteśmy coraz lepsi w tych
podcastach. To prawda. No. Wszystkiego dobrego, czekamy oczywiście. Do zobaczenia, jutro będzie futro.
Nigdy.
I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten podcast i oceń go, jeśli masz taką możliwość w swoim serwisie streamingowym, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Dawid?
Tak.